Wybrałem na dzisiaj temat bardzo adekwatny i zbieżny z tym, co przeżywamy. Przeżywaliśmy w czwartek i przeżywamy teraz codziennie, aż do najbliższego piątku włącznie. Chodzi o oczywiście uroczystość Najświętszego Ciała Pańskiego i o procesję eucharystyczną. I samo pochodzenie Święta Bożego Ciała nie jest bardzo znane. O ile powszechnie wiadomo, że święto Najświętszego Serca Jezusa pochodzi od świętej Małgorzaty Alakok, święto Miłosierdzia Bożego od świętej Faustyny Kowalskiej, o tyle początki Święta Bożego Ciała pozostają ogółowi katolików nieznane. Wspomniałem już o tym przy drugim ołtarzu w czasie procesji, że to święta Juliana z Moncornillon otrzymała serię objawień, w których niebo domagało się ustanowienia tego święta. Sama Julianna mocno przeżywała objawienie, którego doświadczyła po wejściu do kościoła świętego Marcina w Lierze. Krótko po rozpoczęciu modlitwy przed Chrystusem ukrzyżowanym została porwana w duchu i Pan pokazał jej, jak to oddzielne od Wielkiego Czwartku święto Najświętszego Sakramentu zawsze było częścią tajemnicy Trójcy Świętej i jak tajemnica ta winna być ujawniona. Zobaczyła wówczas, jak wszystkie wojska niebiańskie błagają Pana w swoich modłach, żeby nową uroczystość, którą On dotychczas trzymał w tajemnicy, wyjawił zagrożonemu kresem światu dla umocnienia i utrwalenia wiary Kościoła oraz pomnożenia łaski wierzących. Z tego, co wiadomo, około 1230 święta Juliana przedstawiła treść swoich widzeń najpierw księdzu Janowi z Lozanny i później były konsultacje innych teologów, aż wreszcie papież Urban IV w 1254 ustanowił to święto dla całego Kościoła, a wcześniej, w 1246, było ono świętowane właśnie w Belgii. Natomiast sama procesja Bożego Ciała jest jeszcze późniejsza. To jest dopiero XIV wiek, też zależy w jakim kraju stopniowo. Więc najpierw była tylko obchód uroczysty, była msza, natomiast sama procesja też nie była od razu. Nam Boże Ciało się kojarzy automatycznie z procesją. Natomiast tu chodziło o obchód liturgiczny ku czci Najświętszego Ciała Pańskiego. Tak, 1264, Urban IV, bullą transiturus de hoc mundo, mając odejść z tego świata, ustanowił to święto. A Urban VI zaliczył Boże Ciało podczas głównych świąt katolickich. I w Krakowie było najpierw, w Polsce, w Krakowie było ono obchodzone po raz pierwszy w 1320 roku. I dopiero w 1420 uznano ją w Polsce za uroczystość powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach Królestwa. Więc tak pokrótce, w ogóle jest bardzo interesująca ta książka, Święta Julianna od Bożego Ciała, więc całe życie świętej i właśnie początki, pochodzenie tego święta, które należy do jednych z największych niewątpliwie w Kościele rzymskokatolickim i jest przez wiernych chrześcijan bardzo cenione i bardzo uroczyście obchodzone. Polska jest jednym w tej chwili z ostatnich krajów, które tak uroczyście świętują Boże Ciało. W innych krajach tradycyjnie katolickich procesje są o wiele skromniejsze. Nawet we Francji procesje są tylko z jednym ołtarzem. Jest tak rozbudowana procesja z czterema ołtarzami, to nie jest i nie była praktykowana tak powszechnie w Kościele. Więc są różne zwyczaje miejscowe, różne rytuały dotyczące procesji Bożego Ciała. To nie jest tak, że wszędzie procesja wygląda tak samo, są odmawiane takie same modlitwy, jest taka sama liczba ołtarzy. Natomiast w krajach zachodnich, tych, które Szczególnie zostały dotknięte laicyzacją, w których po Soborze Watykańskim II zapanował ogromny kryzys w Kościele. W tych krajach bardzo szybko duchowieństwo odeszło od obchodów, od celebracji Bożego Ciała, zwłaszcza przez procesję. Wprawdzie odprawia się formularz mszalny, ale procesji nie ma. I stoi za tym bardzo podejrzana, bardzo niebezpieczna ideologia, którą w wielu ze swoich pism denuncjuje kardynał Józef Ratzinger. Otóż jak można pokrótce, woli wstępu powiedzieć, dlaczego z taką pogardą zwrócono się po ostatnim soborze właśnie wobec tego święta, Najświętszego Ciała Pańskiego. Bo żadne święto tyle nie ucierpiało i nie spotkało się z tyloma kontrowersjami jak właśnie to. Więc przede wszystkim dlatego, że jest to święto późne. Po ostatnim soborze zapanowała moda na archaizm w liturgii, na wyciąganie z katakumb praktyk, które miały miejsce, tak jak tutaj mówiliśmy kilka miesięcy temu, komunia na rękę miała istotnie miejsce w chrześcijaństwie, więc nikt przytomny tego nie będzie negować, ale jak ona była udzielana i dlaczego Kościół odszedł od tej praktyki, to jest już inna sprawa, o tym mówiliśmy. Więc odgrzebywanie czegoś, czego Duch Święty nie uznał za stosowne, ażeby przekazać kolejnym pokoleniom katolików, kolejnym wiekom. A więc nie jest to tradycja. Jest to nadużycie, jest to manipulacja, nawet się spotyka ulotki teraz, że tradycyjna forma przyjmowania Komunii Świętej na rękę, powołując się właśnie na pierwsze wieki chrześcijaństwa. No nie jest tradycyjna, bo tradycja to jest przekaz, to co zostało przekazane, to co zostało podane, to co jest w łańcuchu sukcesji apostolskiej, w łańcuchu pokoleń katolików. To na pewno tradycją nie jest, więc jest to manipulacja. Więc nie wszystko, co stare, co kiedyś było, nie jest tradycją. Więc zwrócono się przeciwko temu świętu, dlatego że jest ono późne, że jest to święto XIII-wieczne, święto średniowieczne, więc ogromna pogarda oczywiście wobec średniowiecza, które zaczęto uważać za deformację już katolicyzmu i święto, które zrodziło się, zdaniem modernistów, z bardzo podejrzanych praktyk, które niektórzy wręcz posuwają się do tego, że mówią, że zakrawa to na bałwochwalstwo. Że tutaj będziemy czytać u kardynała Ratzingera, tak powołują się oczywiście na Pismo Święte, że Jezus mówi, żeby spożywać Jego ciało i pić Jego krew, a nie żeby je obnosić. Poza tym Boże Ciało, procesja ma charakter wybitnie triumfalny. A Kościół również, zdaniem modernistów, winien odejść od triumfalizmu, winien być Kościołem ubogich. Nie powinien narzucać swojej wiary w przestrzeni publicznej. To są te główne argumenty, które spowodowały, że faktycznie nawet z katedr we Francji nie wychodzi procesja Bożego Ciała. Tak naprawdę tylko tradycjonaliści i wspólnoty zakonne, niekoniecznie związane z tradycją, ale tylko w swoim gronie, w swoim ogrodzie urządzają procesję. Natomiast już całe pokolenia od już 50 lat nie widziały procesji Bożego Ciała w wielu miastach. Najstarsi pamiętają, tak, że z mamusią gdzieś tak obrusy przygotowywały na Boże Ciało, że się sypało kwiatki, do osoby już mające ileś 10 lat. To pamiętają, tylko wspominają, że coś takiego było, natomiast fedie to nikomu właśnie, Boże Ciało, to nikomu już nic nie mówi. To zupełnie zanikło w ogóle z przestrzeni kulturowej. Między innymi Francji, ale nie tylko. W samej Belgii zresztą, skąd święto Bożego Ciała pochodzi. Sytuacja jest podobna. Pisze kardynał Ratzinger, wspólne trwanie przed Panem i z Panem od początku zawierało w sobie jako wewnętrzne uwarunkowanie także iść do Pana. Z natury rzeczy nie jest się przecież razem z innymi. Dlatego stacja mogła się odbyć tylko wtedy, gdy ludzie najpierw się zebrali i w procesji szli jedni do drugich. Jest to drugie wezwanie święta Bożego ciała. Możemy być razem z drugimi tylko wtedy, gdy najpierw prowadzeni przez Pana przyjdziemy do siebie. Do Pana możemy przyjść tylko w takim procedere, tylko w takim wychodzeniu i ruszaniu w drogę, tylko wtedy, gdy będziemy się wznosić poza nasze uprzedzenia, ponad nasze uprzedzenia, nasze granice i zahamowania, gdy będziemy wychodzili, szli do Niego i szli tam, gdzie możemy się spotkać ze sobą. To może także odbywać się zarówno w sferze kościelnej, jak i świeckiej. Znane są nam przecież także w Kościele niestety podziały, rozbicie, nieufność. Procesio, procedere powinno na nowo stać się dla nas wyzwaniem do ruszania w drogę i zbliżania się do Niego, wyzwaniem do poddawania się wspólnej Jego kryteriom i we wspólnej wierze w Boga wcielonego, który daje się nam w chlebie, do ponownego wzajemnego zaufania sobie, otwierania się przed sobą i poddawania się wspólnie Jego kierownictwu. Procesja, która już w starożytnym Rzymie stanowiła jeden z elementów statio, dzięki uroczystości Bożego ciała zyskała nowy wymiar, nową głębię. W rzeczy samej procesja Bożego ciała nie jest już tylko wspólną drogą do Pana, do celebracji eucharystycznej. Jest drogą przemierzaną razem z Panem. Sama ona stanowi już część celebrowania Eucharystii i jest jednym z wymiarów wydarzenia eucharystycznego. Pan, który stał się naszym chlebem, dzięki temu właśnie wskazuje nam drogę, dzięki temu już jest prowadzącą nas drogą. Kościół w ten sposób na nowo zinterpretował historię wyjścia, wędrówkę Izraela przez pustynię, o której słyszeliśmy przed chwilą w czytaniu. Izrael idzie przez pustynię i na tych bezdrożach może znaleźć drogę, ponieważ Pan go prowadzi w postaci obłoku i światła. Na tych bezdrożach pozbawionych życia może żyć dlatego, że człowiek nie żyje samym chlebem, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Lepiej niż w dawniejszych czasach wiemy dzisiaj, że w rzeczywistości całe życie tego świata i dzieje ludzkości są ruchem, nieustanną zmianą i postępowaniem. Słowo postęp zyskało wydźwięk niemal magiczny. Dowiedzieliśmy się jednak również w tym czasie, że pojęcie postęp może być tylko sensowne, gdy wiemy, dokąd chcemy iść. Święto Bożego Ciała interpretuje historię. Naszemu pielgrzymowaniu po świecie daje kryterium w Chrystusie, Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem i Eucharystią, wskazując nam drogę. Przez to samo nie zostają, rzecz jasna, rozwiązane wszystkie problemy. Proponuję, żeby odsłonić, jak to by jest jeszcze światło dzienne. Tą górną strzałkę proszę nacisnąć i okno się znowu odsłoni. Dziękuję. Nie trzeba trzymać, ono samo już. Jakie znaczenie ma dla mnie Boże Ciało? Otóż jest to przede wszystkim przypomnienie uroczystych dni, kiedy w całej jego dosłowności rozumiano motto, które Tomasz z Akwinu sformułował w jednym ze swych hymnów eucharystycznych na Boże Ciało. Quantum potest tantum aude. Miej odwagę czynić wszystko, co potrafisz, by należycie oddać Mu chwałę. Te wersety przywodzą poza tym na pamięć myśl, którą sformułował Justyn Męczennik już w II wieku. W swym opisie chrześcijańskiej liturgii pisze, że przełożony, czyli kapłan, w celebracji eucharystycznej powinien zanosić modlitwy tudzież dziękczynienia z całą mocą, która jest mu dana. W święto Bożego Ciała cała wspólnota czuje się powołana do pełnienia tego zadania. Miej odwagę czynić wszystko, co potrafisz. Jeszcze teraz czuję zapach idący od kwiatowych dywanów i od świeżo rozwiniętych brzóz. Na tę uroczystość składały się dekoracje wszystkich domów, sztandary i śpiewy. Jeszcze teraz mam w uszach muzykę wiejskiej orkiestry dętej, która tego dnia miała niekiedy odwagę czynić nawet więcej niż potrafiła. Słyszę te strzelanie petard, w ten sposób chłopcy wyrażali swą barokową radość życia, w ten sposób jednak na swych ulicach i w swej wiosce pozdrawiali Chrystusa jako głowę państwa, owszem, jako głowę par excellence, jako Pana świata. Stałą obecność Chrystusa czczono w tym dniu jako wizytę oficjalną, która nie pomija nawet najmniejszej wioski. Boże ciało to także przypomnienie problemów, które stawiała odnowa liturgii ze swoimi wynikami badań teologicznych. Czy jest jednak rzeczą słuszną, pytano wtedy, celebrować Eucharystię raz w roku jako oficjalną wizytę głowy całego świata z wszelkimi oznakami triumfalnej radości? Przypominano nam, że Eucharystia została ustanowiona w Wieczerniku i tam jest jej stałe kryterium, do którego ma się stosować. Znaki chleba i wina, które Pan dla niej wybrał, wskazują na spożywanie. Dlatego odpowiednim sposobem dziękowania za ustanowienie tego sakramentu jest samo sprawowanie Eucharystii, w którą uobecniamy śmierć Jego i zmartwychwstanie, i na tym fundamencie jesteśmy budowani jako żywy Kościół. Dlatego wszystko pozostałe wydawało się nieporozumieniem Eucharystii. Dołączała się do tego jeszcze bojaźliwa obrona przed wszystkim, co miało pozór triumfalizmu. Wydawało się to nie do pogodzenia ze świadomością grzechów u chrześcijan i z tragiczną sytuacją świata. Dlatego Boże ciało rodziło pewne zakłopotanie. Miarodajny dwutomowy podręcznik liturgii, który ukazał się w latach 1963-65, prezentacji roku kościelnego, o Bożym Ciele w ogóle nie wspomina. Tematowi temu wstydliwie poświęca jedynie jedną stronicę pod nagłówkiem Nabożeństwa Eucharystyczne, a ze swym zakłopotaniem próbuje sobie poradzić, występując z dziwacznym raczej pomysłem kończenia procesji Bożego Ciała udzieleniem komunii chorym, ponieważ to byłby w gruncie rzeczy jedyny wypadek, kiedy procesja niesienie hostii miałaby sens funkcjonalny. Sobór Trydencki był w tej sprawie o wiele mniej skrępowany. Powiedział, że celem uroczystości Bożego Ciała było budzenie wdzięczności i nabożne wspominanie naszego wspólnego Pana. W tych kilku słowach można wyróżnić trzy wątki. Boże Ciało ma być lekarstwem na skłonność człowieka do zapominania, ma go uczyć wdzięczności oraz wiąże się z wymiarem wspólnotowym ze względu na jednoczącą ludzi siłę płynącą z patrzenia na jednego Pana. Można by wiele powiedzieć na ten temat. Czy właśnie w czasach komputera, zebrań i kalendarzyków, których używają nawet uczniowie, nie staliśmy się przeraźliwie zapominalscy i bezmyślni? Psychologowie mówią nam, że racjonalna świadomość codzienna jest tylko powierzchnią naszej duszy. Ten pierwszy poziom jednak tak nas absorbuje, że głębia nie może już dojść do głosu. Ostatecznie stanowi to zagrożenie zdrowia człowieka, ponieważ nie słyszy już tego, co istotne, nie przeżywa już siebie samego, lecz żyje tym, co przygodne i powierzchowne. Wiąże się z tym nasza relacja do czasu. Relacja ta jest zapominaniem. Żyjemy chwilą teraźniejszą. Chcemy nawet zapominać, ponieważ nie akceptujemy starości i śmierci. To pragnienie zapomnienia jest jednak w rzeczywistości kłamstwem, i dlatego obraca się w agresywny krzyk, który kieruje się ku przyszłości i chce przyspieszyć czas. Także jednak ten romantyzm przyszłości, który nie chce już poddać się czasowi, jest kłamstwem wyniszczającym człowieka i świat. Jedynym właściwym sposobem stawienia czoła czasowi jest przebaczanie i wdzięczność, postawa, która przyjmuje czas jako dar i z wdzięcznością godzi się na jego zmiany. Wróćmy jednak do Soboru Trydenckiego. Jest tam zdanie, które bez ogródek stwierdza, że w Boże Ciało czci się zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, Jego triumf. W naszej bawarskiej tradycji Chrystusa czczono jak dostojnego gościa państwowego, tutaj natomiast nawiązuje się do starego zwyczaju rzymskiego składania hołdu w triumfalnym pochodzie wracającemu do domu zwycięskiemu wodzowi. Jego pochód był protestem przeciw śmierci, pożerającej czas i tym samym zmuszającej do kłamstwa, które chce o czasie zapomnieć lub go anulować. Człowiek może w ogóle nie się śmiać wtedy tylko, gdy istnieje odpowiedź na pytanie o śmierć. Z drugiej strony jednak, jeśli jest taka odpowiedź, to ona jest autentycznym, skutecznym czynnikiem radości, tym, co tak naprawdę stanowi motyw świętowania. Eucharystia jest tym samym jest w samym swym najgłębszym korzeniu odpowiedzią na pytanie o śmierć. Jest spotkaniem z miłością, która jest mocniejsza od śmierci. Boże ciało jest odpowiedzią na to centrum tajemnicy eucharystycznej. Raz w roku stawia w samym centrum tę triumfalną radość ze zwycięstwa i towarzyszy zwycięzcy w triumfalnym pochodzie po ulicach. Dlatego świętowanie Bożego Ciała nie sprzeciwia się prymatowi spożywania, wyrażającego się w darach chleba i wina. Przeciwnie, dopiero to świętowanie w pełni wyjaśnia to, co znaczy spożywać. Znaczy to, że gotujemy Panu przyjęcie godne zwycięzcy. Przyjmować Go znaczy adorować, przyjmować Go znaczy samo z siebie, quantum potest tantum aude. Miej odwagę czynić wszystko, co potrafisz, by należycie oddać Mu chwałę. Rozważania o Bożym Ciele Sobór Trydencki kończy zdaniem, które razi nasze ekumeniczne uszy i które z pewnością niemało się przyczyniło do zdyskredytowania tego święta u naszych braci ewangelików. Jeśli jednak jego sformułowanie oczyścimy z emocji XVI wieku, wtedy na światło dzienne wychodzi coś zdumiewająco pozytywnego i wielkiego. Przede wszystkim jednak posłuchajmy, co zostało tam powiedziane. Sobór mówi, że Boże Ciało powinno w taki sposób przedstawić triumf prawdy, żeby na widok tego blasku i tej radości całego Kościoła jego przeciwnicy albo złagodnieli, albo przejęci wstydem wreszcie się opamiętali. Jeśli oczyścimy to z polemiki, znaczy to siła, z którą narzuca się prawda, musi stanowić radość, w której ona znajduje potwierdzenie. Jedność nie ma źródła w polemice ani w akademickich teoriach, ona się rodzi z promieniowania paschalnej radości. Prowadzi do samego rdzenia chrześcijańskiego wyznania wiary, które mówi Jezus zmartwychwstał. Prowadzi do samego środka ludzkiej natury, która cała oczekuje tej radości. Dlatego wielkanocną radość uważa się za istotny element zadania ekumenicznego i misyjnego. W niej chrześcijanie powinni współzawodniczyć i po niej ma ich poznawać świat. I taki jest cel święta Bożego Ciała. Takie jest najgłębsze znaczenie słów quantum potest tantum aude. Ukazuj piękno w całym jego blasku, gdy w grę wchodzi wyrażenie radości większej nad wszystkie inne. Miłość jest potężniejsza niż śmierć. W Jezusie Chrystusie Bóg jest wśród nas. Kto myśli o Bożym Ciele, myśli przede wszystkim o procesji tego dnia. W momencie wprowadzania tego święta w 1246 takiej procesji, prawdę mówiąc, jeszcze nie było. Jak pozwalają stwierdzić dokumenty, pierwszy raz odbyła się w Kolonii w 1277. 9 lat później znajdujemy ją już także w Benediktbeuren. Tak więc na terytorium niemieckim od XIV wieku była ona stałą komponentą obchodów tego święta, a nawet jego specyficzną cechą. Po ostatnim soborze jednak w wielu miejscach w ogóle nie wiedziano, co z nią począć. Po co właściwie nosić dookoła Eucharystię, pytano. W gruncie rzeczy za sensowną uważano już tylko jedną formę procesji, pielgrzymowanie z jednego lub z wielu miejsc do wspólnego celu, celebrowanie Eucharystii, a więc procesja do Eucharystii, nie zaś z Eucharystią. Tym samym jednak przekreślono specyficzną cechę procesji Bożego Ciała. Uzasadnieniem tego był fakt, że za jedyną autentyczną liturgię uważano starożytną liturgię rzymską, a więc to, co rozwinęło się w pierwszych wiekach w obrębie Rzymu. To natomiast, co powstało w średniowieczu i na północ od Alp, można było uważać jedynie za regres i nieporozumienie. Dzisiaj musimy znowu zrozumieć, że Kościół nieustannie żyje, i dlatego również nie wolno uważać, że jego rozwój jest ukończony w pewnym określonym momencie historii, tak jakby później już nic nie mogło powstać pożytecznego i uzasadnionego. Oczywiście istnieje coś takiego jak pierwszeństwo okresu pierwotnego Kościoła, kiedy w chrześcijaństwie ukształtowały się trwałe cechy charakterystyczne dla jego tożsamości. Wraz z tym jednak wewnętrzne bogactwo ukryte w tej tożsamości nie zostało definitywnie wyczerpane, może ono nadal owocnie się rozwijać i tak też było przez wszystkie wieki. Jak więc mamy rozumieć tę procesję? Mnie dopomogło w tym dokładniejsze zapoznanie się z jej korzeniami. Po pierwsze, istnieje ogólnoludzkie założenie, które we wszystkich religiach prowadziło do pojawienia się procesji. Relacje z Bogiem nie mogą się ograniczać do samych przeżyć wewnętrznych. Potrzebny jest tu wyraz zewnętrzny, do którego należą nie tylko recytacja, śpiew i milczenie, postawy siedząca, stojąca i klęcząca, lecz także wspólne, uroczyste pochody ze wspólnotą wierzących i z przyjmowanym wiarą Bogiem. W samej liturgii chrześcijańskiej można znaleźć dwa wewnętrzne źródła procesji Bożego Ciała. W liturgii Wielkiego Tygodnia, w której Kościół przeżywa dramat ostatniego tygodnia Jezusa, są dwa procesjonalne przejścia uzasadnione samą świętą historią. Procesja palmowa i wyjście Jezusa na Górę Oliwną po ustanowieniu Eucharystii, a więc triumfalne wejście do świętego miasta i wyjście z niego na modlitwę skierowane ku ciemności nocy, zdradzie i śmierci. W liturgii szybko zaczęto uroczyście obchodzić pamiątkę dwóch tych przejść. W XI wieku na niektórych obszarach Francji w czasie procesji palmowej niesiono Najświętszy Sakrament. Chciano, by to nie było tylko historyczne wspomnienie, lecz także triumfalne wejście z Chrystusem zwycięzcą do Jego domu i przekazanie Mu Go na nowo. Procesja w Wielki Czwartek jest z samej swej istoty niesieniem hostii, towarzyszeniem Panu, który wydaje za nas siebie samego. W Wielkim Tygodniu wszystko to jednak może stanowić tylko margines. Dzień Bożego Ciała wysuwa na pierwszy plan te elementy składowe tajemnicy wielkanocnej, przemieniając je w autonomiczną wielką uroczystość. To, co w niedzielę palmową było niejednoznaczne i przesłonięte ciemnością krzyża, w Boże Ciało ma się dokonywać publicznie i w radości zmartwychwstania. Triumfalny pochód Pana, którego uznajemy za Pana również publicznie, któremu oddajemy nasze place i ulice. I proszę zobaczyć, że przy tej antyfonie chociażby Panem de celo prestitisti eis, mimo że już okres wielkanocny się skończył wraz z oktawą zesłania, to dodajemy Alleluja ze względu właśnie na paschalny i triumfalny charakter procesji. Dochodzi do tego drugi korzeń, procesje poświęceń pól. Wtedy, jak to jest u nas, czyli w Bawarii, w zwyczaju ustawia się cztery ołtarze, przy których kiedyś śpiewano początki czterech Ewangelii. My właśnie na Bożym Ciele śpiewamy początki czterech Ewangelii. Liczba cztery w całej historii religii, a więc i tutaj, symbolizuje cztery strony świata, czyli cały wszechświat, świat, w którym żyjemy. Udzielano błogosławieństwa na wszystkie cztery strony świata. W ten sposób chciano cały świat powierzyć opiece eucharystycznego Pana. To samo wyraża także czytanie czterech Ewangelii. Początek zastępuje tu całość. Czytając je, stawiamy niejako Ducha Świętego naprzeciwko czterech wiatrów, ażeby On je przeniknął i uczynił zbawieniem. Głosi się w ten sposób, że świat jest obszarem stwórczego Słowa Boga i materię poddaje się mocy Jego Ducha. Także materia jest Jego stworzeniem i stanowi dlatego teren Jego dobroczynnej władzy. Także chleb ziemi w ostatecznym rozrachunku otrzymujemy z Jego rąk. W ten sposób liturgia otwiera się na naszą codzienność i wchodzi w nasze ziemskie życie i jego troski. Liturgia nie jest sportem rozrywkowym, uprawianym prywatnie przez jakąś grupę. Mamy tu do czynienia z czymś, co zespala niebo i ziemię, z ludzkością i całym stworzeniem. W procesji Bożego Ciała to powiązanie wiary z ziemią, z całą rzeczywistością jest ukazywane jakby w sposób materialny przez obchodzenie dookoła konkretnego terenu i przechodzenie przez nasz kraj. Boże Ciało, tak więc te dni krzyżowe i procesja z Najświętszym Sakramentem stawiają się w jedno uroczyste wyznanie odkupieńczej mocy i miłości Jezusa Chrystusa ogarniającej cały świat. Dlatego, gdy w Dniu Bożego Ciała idziemy ulicami razem z Panem, Nie musimy bojaźliwie przyglądać się naszym teologicznym teoriom. Możemy swobodnie i szeroko otwierać się na radość odkupionych Sacris Solemnis Juncta Sint Gaudia. Niech obchody świętych uroczystości przebiegają w atmosferze radości. Więc to tyle, jeśli chodzi o fragmenty tego tekstu. Świętowanie Eucharystii, źródło i szczyt życia chrześcijańskiego na temat Bożego ciała, więc zostało tu ukazane i głęboki sens, tak zwłaszcza co podkreślona radość tego święta, to, że radość może być obecna tylko tam, gdzie jest, gdzie zna się, albo przynajmniej wie się, gdzie poszukiwać odpowiedzi na pytanie o sens przemijania i sens śmierci. Został podkreślony wymiar paschalny, wielkanocny procesji Bożego ciała i jednocześnie prawda, która ma oświecać, która ma być pokazywana wszystkim i właśnie przez samą swoją mocą albo jednych doprowadzi do nawrócenia, a innych przynajmniej do złagodnienia ich wrogości wobec prawdy jedynej, prawdy katolickiej. Zostały już ukazane właśnie błędne teorie, które do tego stopnia zainfekowały Kościół Boży, że miliony i miliony ludzi są pozbawione procesji Bożego ciała. To właśnie dzięki tym teologom i dzięki ich teoriom. Raz, że katolicy nie mają, nawet praktykujący katolicy nie mają możliwości tym świętem rzeczywiście się cieszyć, a drugie, że ci, którzy są poza Kościołem, nie mają możliwości zobaczyć tego triumfalnego pochodu wiary katolickiej, która już została zupełnie zredukowana tylko do pomieszczeń sakralnych, tylko do świątyń.